Zaczniemy od modlitwy, tak. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze, bądź uwielbiony w darze Jezusa, który jest Twoim miłosierdziem, który jest Twoim otwartym sercem. Bądź uwielbiony za tę bramę, przez którą możemy nieustannie coraz głębiej wkraczać w świat nowego życia, którego nam udzielasz. Prosimy Cię, abyś w mocy i świetle Ducha Świętego poprowadził nas do głębszego odkrycia nawracającego miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Święty Ojcze Dominiku,
módl się za nami.
Bardzo mi miło Państwa powitać. Ja tutaj jestem chyba trzeci raz przynajmniej, z tego co kojarzę, w ramach Szkoły Wiary. Zawsze jak tutaj do Poznania przyjeżdżam, to przypomina mi się nowicjat oczywiście. I potężna fala, ale coraz bardziej odległa ta fala jest wspomnień, co też z pewnym rozrzewnieniem stwierdzam. Ale to był naprawdę niezwykły i taki piękny czas pierwszych kontaktów z zakonem. Ja tu przyjechałem jako maturzysta i rozmawiałem z pierwszym dominikaninem. Zapytał mnie, jak długo znasz dominikanów? Ja mówię, no ja znam tylko z ulotki. Tam jest napisane, że to jest zakon kaznodziejski, a ja chciałbym być kaznodzieją właśnie. I on mówi, z ulotki? I chcesz wstąpić, to tak jakbyś chciał się żenić z kobietą, którą znasz tylko ze zdjęcia. I tak trochę mnie zaskoczył tym porównaniem. Ale tak, ja uważam, że to zdjęcie, które Bóg pokazał, właśnie tutaj zostaniesz kaznodzieją, było wystarczające. No i zostałem kaznodzieją. I właśnie jako kaznodzieja przed Państwem tutaj jestem, bo w myśl jego powiedzenia, które używają Amerykanie, teaching is preaching. Także coś, co nazywamy wykładem, zawsze jest głoszeniem. Zresztą pomijając też te sprawy, że ta nasza prezentacja tematu, no ona nie jest ideą to, żeby spełniała akademickie, wszelkie możliwe warunki. Natomiast chodzi o wejście w Bożą prawdę, która do życia nam jest niezbędna. Jakiś czas temu rozmawiałem z Cezarem Gawrysiem. Cezary Gawryś to jest były redaktor naczelny miesięcznika, już teraz chyba kwartalnika Więź, który to Cezary, gdy skończył bycie naczelnym, zgłosił się do biskupa i powiedział, że chciałby zostać katechetą młodzieży, ponieważ leży mu na sercu los młodzieży. Ma wykształcenie, teraz ma już dużo wolnego czasu i właśnie tak ideowo, apostolsko chciałby się tego podjąć. Biskup się zdziwił trochę, no ale dobrze, dał mu misję. Cezary poszedł do wskazanej mu szkoły, no i się zaczęła jazda. Mówi, że po prostu najpoważniejsze kłopoty wydawnicze to w ogóle był pikuś w stosunku do tego, co go tam spotkało w szkole. Ale z całej tej historii, którą opowiadał, jedna szczególnie przykuła moją uwagę i chcę, abyśmy to ją tutaj przywołali jako przypowieść na początek naszego tematu, spotkania z miłosierdziem, które nawraca. Otóż w jednej klasie szczególnie sobie nie radził, było dwóch takich chłopaków, którzy permanentnie bojkotowali wszystko, co on tam mówił. Robili to w sposób bardzo precyzyjny, bardzo skuteczny, chociaż no nawet nie chamski, ale psujący krew dokumentnie. Któregoś razu przyszli w trakcie katechezy uczniowie gdzieś tam z podstawówki i zbierali pieniądze na psy ze schroniska. Cezary mówi, to bardzo proszę, tutaj wrzućcie, kto może. I tych dwóch jego największych prześladowców wyciągnęło, zauważył kątem oka jakiś w ogóle banknot i do tej puszki wrzucili. Aha, pomyślał sobie, jest jakiś punkt zaczepienia do rozmowy. Za tydzień mówi, słuchajcie, była taka historia przed tygodniem. Zauważyłem, żeście się odnieśli z dużym wyczuciem, taką wrażliwością na tą prośbę. Pozwólcie zatem, że ja wam opowiem o moich psach. Zastrzygli trochę uszami i zaczął opowiadać o swoich psach, które z żoną mieli u siebie no, od wielu, wielu lat. Zakończył tę opowieść o aktualnym psie, wilczurze, którego wzięli ze schroniska właśnie. I ten wilczur chyba następnego dnia, po tym jak zamieszkał u nich w domu, uciekł. Była zima, pomknął gdzieś w osiedle. Cezary poszedł szukać. No ale to strasznie trudne jest dużym osiedlu. To była zima, no, mnóstwo psich śladów, ale jakoś tam szedł, tropił. Zaczął modlić się o to, żeby znaleźć tego psa. Wahając się przez chwilę, czy wypada modlić się o znalezienie psa. No i wreszcie patrzy, jest gdzieś tam pod krzakiem drżący, jest zimna. Chciał mu założyć smycz, ale absolutnie to nie wchodziło w grę, znaczy nie dał się tą smyczą wyciągnąć, więc wziął go na ręce i niósł przez to osiedle. I przyniosłem go na trzecie piętro, położyłem spać i od tego momentu pies już nigdy nie uciekł, mało tego, kiedy tylko wyczuwał z balkonu, że zbliża się Cezary, natychmiast skrobał w drzwi, że ona otwierała, on zbiegał na dół, brał go za rękę i po schodach go pociągnął do góry. Absolutna cisza panowała w tej klasie podczas opowiadania Cezarego. I mówi, od tego momentu, nie wiem jak to się stało, ale prześladowania ustały. Znaczy ci chłopcy po prostu przestali. Ja sobie myślę tak, że oni zobaczyli w nim człowieka. Nie urzędnika kościelnego. Tak mniemam, że o nim są myśleli. Tylko człowieka. Człowieka, który ma serce. I pomyślałem sobie, być może on tutaj do nas też przychodzi. Takich skulonych gdzieś pod krzakiem. Albo warczących. Albo drapiących i rzucających się do gardła, kąsających gdzieś tam z ukrycia. Być może on też tak wytrwale próbuje nam pomóc. Ja lubię tak myśleć, że tak się właśnie mniej więcej mogło podziać w ich głowach i sercach przede wszystkim. Zobaczyli współczującego człowieka. Dla mnie to jest też taka ilustracja przypowieści o pasterzu, który szuka owcy, bierze ją na ramiona i przyprowadza. Wydaje mi się, że dla bardzo wielu ludzi, którzy byli w jakiś sposób zdystansowani do Kościoła, którzy patrzyli na Kościół jak na tylko i wyłącznie instytucję, i to taką jeszcze instytucję o wątpliwej jakości, przemiana przychodziła właśnie w spotkaniu z kimś, kto był człowiekiem o miłosiernym sercu. Myślę, że bardzo wielu konwertytów, tych, którzy przeszli przez tę magiczną granicę dystansu albo wręcz wrogości do Kościoła, to są ci ludzie, którzy spotkali osoby o miłosiernym sercu. I dlatego poszli za nim do środka. Dlatego znaleźli się wewnątrz. Kiedyś pamiętam, jak już w świętej pamięci Robert Leszczyński opowiadał w takiej audycji, którą prowadziliśmy z Robertem Tekielim w Radiu Plus. Pytaliśmy różne osoby ze świata kultury, artystów, jakichś znanych osób o ich drogę duchową. I on też właśnie się do końca życia przedstawił jako ateista. Nie wiem, w jakim umarł stanie. Mam nadzieję, że w tym stanie, o którym za chwilę powiem, ten stan mu się przypomniał, bo on jako zadeklarowany ateista mówi: raz jeden miałem taki moment, gdy zachwiało się to moje przekonanie, ta pewność. Mianowicie mieliśmy ostre starcie z Friedrichem, czyli z Licą, chyba też w Poznaniach, tak? No. I obraziłem go. To było celny cios, tak właśnie, żeby go obrazić. Rozstaliśmy się bardzo wzburzeni, znaczy no on po prostu wstał, wyszedł i byłem absolutnie przekonany, że z naszej przyjaźni nic, już po prostu koniec. Po jakimś miesiącu siedzę sobie w pociągu, mówi Leszczyński, relacji Warszawa-Kraków, nagle wchodzi do mojego przedziału, tam gdzie były miejsca przypisane na bilecie, właśnie Lice. Oniemiał, a ja byłem przekonany, że albo wyjdzie to w najlepszym razie, albo podejdzie i teraz już nie ma świadków i da mi w pysk za tamto, co się wydarzyło. A on po prostu podszedł, mówi: cześć Robert. Otworzył ramiona, uściskał mnie bardzo serdecznie i mówi: to był taki moment, w którym nagle znalazłem się w innym świecie. Nagle jakiś prześwit innego świata. Znów miłosierdzie, które potrafi podważyć jakąś taką bardzo już zastaną postawę, gdzieś przebić pewien wyłom w murze, pokazać jakąś bramę, która się otwiera i która mówi: chodź, wejdź tutaj. Tak. Miłosierdzie, które nawraca. Może by naprawdę mnóstwo historii odnaleźć i przytoczyć właśnie takich osób, które poprzez miłosierdzie spotkanego chrześcijanina nagle odmienili swoje myślenie, nagle runęły mury uprzedzeń. I tego dotyczy nasz dzisiejszy temat. Dokonałem dzisiaj odkrycia, mianowicie szukając w programie biblijnym słowa eleos, to znaczy właśnie po grecku miłosierdzie, współczucie, użalenie się, też ulitowanie się, ale bez tej negatywnej konotacji, która przy tym słowie trochę się niektórym z nas może pałętać. Otóż okazało się, że słowo eleos występuje 365 razy. I pomyślałem sobie, że ja słyszałem o tym, że słowo, że taki apel nie bój się występuje tyle właśnie razy. Natomiast to mogę Państwu to potwierdzić świeżym odkryciem w programie biblijnym, że tak właśnie jest z tym eleos. Tak? Czyli że na progu każdego dnia i na końcu każdego dnia Bóg mówi: okazuje ci współczucie, okazuje ci miłosierdzie. Zacznijmy od tego, że temat miłosierdzia, on nam każe zobaczyć takie dwie perspektywy, w jakich możemy patrzeć na chrześcijaństwo. Tak się rozglądam kątem oka, czy jest tam książeczka Wyzwolenie z religijnej udręki. Nie ma. Nie dali tego, ale to w Jerozolimie to można tutaj spokojnie.
Może już normalnie.
W każdym razie kiedyś właśnie napisałem taką książeczkę na ten temat. O co chodzi? Otóż tak będziemy myśleli o miłosierdziu, jak myślimy o grzechu. A tak będziemy myśleli o grzechu, jak patrzymy na na religię. Taki rodzaj wynikania. Zaraz to się stanie jaśniejsze. Otóż do religii można podchodzić na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że to jest zbiór przepisów, zbiór zasad, które Bóg nam dał. Czyli widzimy kamienne tablice. Religia jako kamienne tablice z Bożymi przykazaniami, które potem religia wyjaśnia, doprecyzowuje, uściśla, daje rytuały, które pozwalają oczyszczać się i pokutować, gdy nie przestrzegamy tych reguł. To jest jeden model. Oczywiście uproszczony, ale nie do końca uproszczony. Drugi model to jest, gdy patrzymy na religię, widzimy objawioną wolę Boga. Objawioną wolę Boga. I my jesteśmy wtedy wezwani, aby przez miłość tę wolę wypełnić. To są dwie radykalnie różne od siebie wizje. Nie ja to wymyśliłem, to wymyślił święty Paweł. To jest jeden z głównych tematów jego listów, zwłaszcza listu do Rzymian i do Galatów. I teraz, w zależności bliżej której wizji jestem, czy tych dwóch kamiennych tablic, czy też serca Boga, posłuchajmy się taką ikoną. Serca Boga, które objawia Jego wolę wobec nas. To tak będziemy rozumieli grzech. Jaka będzie koncepcja grzechu w kontekście kamiennych tablic? Jakbyśmy zdefiniowali wtedy grzech? Co to jest? Czekam na propozycję. Jak? Przekroczenie przykazań, tak. Jak jeszcze inaczej można by to nazwać? No takim językiem z waszych światów. Jak nieposłuszeństwo, tak, nieposłuszeństwo danemu katalogowi jakichś wezwań, apeli. Łamanie zasad. Świetnie. Nie? To jakby właśnie chodzi o to, żeby też używać tego języka z waszych kontekstów, na przykład zawodowych. Można powiedzieć tak najszerzej, najneutralniej, to jest zakłócenie pewnego porządku. Tak? Bo oczywiście mówiąc przykazania, mówiąc prawo, my nie myślimy o tym, że to jest coś absolutnie dowolnego, tylko już tak daleko nie posuwamy się, tylko po prostu przyznajemy, tak, to jest jakiś porządek. I to jest porządek wart podtrzymywania. To jest porządek generalnie, który służy człowiekowi. To nie jest coś narzuconego. To nie jest coś arbitralnego, bo tak się spodobało Bogu i już. I nie wiadomo, jakie to skutki spowoduje w nas, w życiu osobistym czy też społecznym. Nie, wiadomo, to jest porządek pewien. Więc w tej wizji grzech będzie naruszeniem pewnego porządku. A czym będzie w takim razie grzech w tej drugiej wizji? W tej wizji objawionej woli serca, tak? W tej ikonie serca. Z lekceważeniem Boga, skrzywdzeniem, sprzeciwianiem się woli, sprawianiem przykrości. Wchodzimy tutaj w relacyjność, tak? O ile tu jest naruszenie porządku, to tutaj jest zranienie relacji. I to są dwa absolutnie różne spojrzenia. Mnie się wydaje, że każdy z nas gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami odbywa podróż. Oczywiście bywają tacy ludzie, którzy potrafią się bardzo solidnie na przykład obwarować przy tej jednej wizji i bardzo niechętnie pozwalają się przeprowadzić na tą drugą stronę. Święty Paweł był tak absolutnie oporny, że musiał być wzięty brutalnie po prostu za gardło i walnięty o glebę. Musiało się dokonać bardzo mocne, drastyczne wtargnięcie Boga w Jego obecności, w Jego słowie, aby przebić się przez ten pancerz i dotrzeć do jego serca, aby serce spotkało serce. Więc teraz jeśli tutaj lądujemy przy naszym temacie, miłosierdzie. Na miłosierdzie jest miejsce wyłącznie w tej drugiej wizji. Tak. Bo w tej pierwszej wizji no w ogóle po pierwsze nie ma uczuć, po drugie tam jest tylko porządek prawny, w związku z tym no w ogóle gdzie tam, to tam jest tylko i wyłącznie ponoszenie konsekwencji za złamanie tych zasad. Tam jest miejsce na pokutę co najwyżej, ale tyle. Nie? Tam nie ma miejsca na miłosierdzie. Zobaczymy to za chwilę, sięgając po przypowieść o synu marnotrawnym, czy też o miłosiernym ojcu. Natomiast w tej drugiej wizji jest miejsce na miłosierdzie. Przy czym od razu postawmy pytanie. Jaki głos wydobywa się z głębi tej zranionej relacji? To jest podstawowe pytanie, które potrzebujemy sobie postawić. Jaki głos się wydobywa z głębin tej zranionej relacji do grzesznika? Co ten głos mówi? Cały temat miłosierdzia to jest właśnie nastawienie ucha na całe bogactwo, na całą polifonię tych głosów, które płyną w stronę grzesznika. Co nam przeszkadza w usłyszeniu tych głosów? Może teraz na chwilę zawieźmy ten temat głosu, który się rozlega z wnętrza tej relacji, bo to za chwilę nam się stopniowo będzie ujawniało poprzez wejście w teksty słowa, ale najpierw zobaczmy, przez jakie opory musi się przebić ten wieloraki głos miłosierdzia. On jest też dlatego wieloraki, ponieważ te różne przeszkody są wielorakie. Ja sobie pogrupowałem pod dwoma etykietami. Pierwszą przeszkodą w usłyszeniu słów miłosierdzia, uzdrawiających słów miłosierdzia, nawracających słów miłosierdzia, przede wszystkim nawracających, przemieniających, pokrzepiających, ocalających, dających nadzieję. Tą pierwszą przeszkodą w nas jest lęk. Ja przypomnę dla tych, którzy może nieuważnie się wczytali w tytuł tego naszego wykładu, to jest nawracające miłosierdzie ponad lękiem i obojętnością. Lęk. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, 8 albo może zacznijmy od pierwszego wersetu, 5 rozdziału. Pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół niego, aby słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głębie. Zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Piotr decyduje się na zrobienie czegoś, co po ludzku jest absurdalne, o tym doskonale wie. Ale nie ma w sobie siły, żeby się sprzeciwić Jezusowi. Coś tak go ujmuje w Chrystusie. Znaczy, pewnie też nie bez znaczenia jest fakt, że wybrał jego łódkę. I dlatego w tej łódce jest razem z Piotrem. Wyobraźmy sobie, Piotr słyszy słowa Jezusa, które ten kieruje do zebranych na brzegu. Słyszy tembr głosu Jezusa. Słyszy, czuje na tej łódce, jak ta łódka też przenosi do jego ciała głos Chrystusa. On jest wewnątrz, nawet jest bardziej wewnątrz tego głosu, tego przepowiadania, niż wszyscy inni, którzy są trochę na zewnątrz. Piotr jest urzeczony, ponieważ stał się częścią czegoś niezwykłego. Więc nie potrafi się sprzeciwić Jezusowi. Chociaż robi to absolutnie wbrew logice, ponieważ jeśli całą noc nie było tu ryb, to teraz, kiedy jest dzień, na pewno ich tam nie będzie. Gdy to zrobili, złowili tak wiele ryb, że rwały się im sieci. Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, aby przybyli im na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, już teraz ze słyszenia przechodzi w oglądanie. Bo zobaczcie, jak Jezus go wciąga coraz bardziej w relacje ze sobą. Jak wciąga go w swój świat. Jak wciąga go do swojej łódki Jezus. Siadł w jego łodzi, a teraz go kaptuje do swojej ekipy. Do wnętrza swojego świata. To jest właśnie strategia działania Jezusa. On wchodzi w nasz świat po to, żeby nas wciągnąć w swój świat. I teraz reakcja Piotra jest bardzo znamienna. Otóż on rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb. Otóż uczestniczy w cudzie, w objawieniu nadprzyrodzonej mocy. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, Piotr. Objawia się Bóg. Objawia się coś boskiego, przynajmniej tak to odbiera. I absolutnie Piotr nie znajduje w tej przestrzeni, w tym otwierającym się świecie dla niego, miejsca dla siebie. Co mu w tym przeszkadza? Przeszkadza mu lęk. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To jest ten moment, który w Biblii bardzo często będzie się pojawiał. Że grzesznik, gdy nagle objawia się Bóg, budzi w to w grzeszniku lęk, że nie ma miejsca dla mnie w tym otwierającym się świętym świecie. Zobaczcie, że tutaj wyraźnie wchodzi w grę obecność. Święta, odsłaniająca się, jaśniejąca obecność. Piotr nie mówi: odejdź ode mnie, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, ponieważ ja nie przestrzegam przykazań. Nic takiego nie mówi. On nie jest w tej perspektywie łamania przykazań. On jest w tej perspektywie obecności. Znaczy, w obecności świętego grzesznik drży. Drży, nie dowierzając, że w świętym, w świętości jest miejsce dla niego jako grzesznika. I miłosierdzie to jest właśnie głos, który się wydobywa z tej otwartej świątyni, który mówi: chodź za mną, chodź tutaj. Nie zamierzam odchodzić od ciebie. Ty chodź za mną. Jezus powiedział: nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Nie bój się. Tu już widzimy jednoznacznie, że słowo Jezusa, że miłosierdzie, które mu okazuje, jest leczeniem lęku, trwogi. Słuchajcie, w Starym Testamencie zwłaszcza jest bardzo wiele takich tekstów, które odsłaniają trwogę, która jest w sercu człowieka świadomego, że jest grzesznikiem. I to jest trwoga przed czym? Że Bóg odrzuca grzesznika.
Że go opuszcza,
tak. Dlatego Piotr tutaj zachowuje się jak w 100% wierzący Żyd. Odejdź ode mnie. I ta obawa, że Bóg opuści grzesznika, ona jest tak wyrażona specyficznie, ponieważ tam nawet nikt nie wątpi w to, że Bóg opuszcza grzesznika, ale jest taka nadzieja, że nie zrobi tego na zawsze, że nie bezpowrotnie. I wołanie, które się rozlega na kartach Starego Testamentu, ono się tak wyraża: nie odrzucaj nas na zawsze. Nie odrzucaj nas na zawsze. Ale pozostaje ta zadra w sercu, że a być może po kolejnym grzechu, być może po kolejnym paśmie jakichś moich win, być może po kolejnych eskapadach mojego oddalenia się, mojego odejścia, głos, który się z wnętrza tej zranionej relacji odezwie, będzie brzmiał: wynoś się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć na oczy. Skąd ten lęk się bierze w nas? On się bierze stąd, że wielu z nas taki głos usłyszało od drugiego człowieka. Ja usłyszałem. Co prawda może od dwóch osób tak usłyszałem. Później jedna z tych osób wycofała się. Tak? Bo to było w takim w bólu, w cierpieniu, w złości. Precz mi z oczu. Nie chcę cię więcej widzieć na oczy. Ale potem opadają te emocje i znów otwierają się drzwi. O tym niemniej łatwo nam sobie jest pokojarzyć albo z własnej historii, albo z historii innych osób, które znamy, taką sytuację, taką możliwość. My sami nieraz taką ochotę mieliśmy powiedzieć: koniec po prostu. Weź mi, wynoś się z życia, nie chcę cię więcej widzieć na oczy. Tak? I w związku z tym, mając takie przeżycie, zaczynamy to projektować na Boga. I to zmaganie, ten lęk jest w bardzo wielu miejscach obecnych. Na przykład Jeremiasza, 14 rozdział. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię. Nie odsądzaj od czci tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj Twojego przymierza z nami. Nie zrywaj Twojego przymierza z nami. Grzesznik odczuwa lęk przed odrzuceniem. Albo Psalm 27. Nie zakrywaj przede mną swojego oblicza. Nie odpędzaj z gniewem swojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje zbawienie. Lęk, niepokój, że Bóg wreszcie powie: mam dość. Częścią tego lęku, którego doświadcza grzesznik, jest też poczucie niegodności. To jest jeszcze inna odsłona lęku. To u Izajasza w 6 rozdziale na progu posługi, którą ma podjąć prorok, znajdujemy taki opis spotkania w wizji, w świętej wizji, której doświadcza prorok. W dniu śmierci króla Ozjasza, to jest 6 rozdział Izajasza, ujrzałem mojego Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. Kraj jego szaty wypełniał świątynię, nad nim unosiły się serafiny, każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zasłaniał sobie twarz, dwoma zasłaniał sobie nogi, a dwoma unosiły się w górę. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty. W ogóle tak na marginesie, prowadzimy teraz w Łodzi warsztaty kaznodziejskie dla księży. I kiedyś czytając ten tekst, uświadomiłem sobie, że serafin właśnie jest ikoną kaznodziei. Mianowicie jeszcze właśnie z tymi swoimi sześcioma skrzydłami. Bo pierwszymi skrzydłami on się osłania i to jest tożsamość. To jest tajemnica, to jest tożsamość kaznodziei. Drugie ma zwrócone ku górze, to jest otwartość na to, co ma być głoszone, na przyjmowanie słowa. A trzecia para skrzydeł na zewnątrz i u Ezechiela te skrzydła się stykają ze sobą. Czyli to jest ten wymiar komunikacyjny. Właściwie można powiedzieć, że to jest też obraz tajemnicy każdej misji, którą podejmujemy w naszym życiu. Na dobrze przeżywaną misję składa się świadomość, kim jestem. Tutaj też kryje się odpowiedź, dlaczego to robię. Taka głęboka odpowiedź, która wynika z tego, kim jestem. Co zostało mi dane. Potem ten wymiar co, tak, zwrócenie się ponad siebie ku pewnej misji, posłaniu, które przychodzi. Treść tego, co ma być przekazane. I ten wymiar komunikacyjny, robię to z innymi. Że bardzo polubiłem serafiny. Chętnie bym jakiegoś spotkał. Ktoś spotkał serafina? W Lubiniu? Benedyktu. To bardzo proszę go pozdrowić od dominikanów. Albo jeszcze jest jakiś karmelita chyba, nie? Czy to jest ten sam?
Nie.
Nie. Ale jest jakiś. No. I teraz w tym majestacie, wewnątrz tego majestatu, nagle Izajasz, który słyszy: cała ziemia pełna jest chwały świętego, Pana Boga zastępów. Świątynia napełnia się dymem, drżą fundamenty odwołającego głosu. Wtedy rzekłem: biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach. Nieczyste wargi, to znaczy, to jest ikona kłamstwa, pomieszania. Wargi ludzkie są symbolem pomieszania. Święty Jakub potem powie, że z tego samego źródła, i to jest ta zgroza, która powinna ogarniać nas, gdy to sobie uświadamiamy, że nie ma takiego drugiego fenomenu w świecie, że z tego samego źródła płynie zatruta i zdrowa woda. A nasze usta są takie właśnie. Że z jednych i tych samych ust potrafi wyjść dobre, życiodajne słowo, a za chwilę strzyknąć trucizna, która kogoś uśmierci. Tak jak spotyka się dwóch mężczyzn i mówi: słuchaj, teściowa mi zmarła. Jak zmarła? Przecież to była tak zdrowa kobitka. No, zatruła się. Zatruła się, to ty powiesz. No, ugryzła się w język. Przepraszam wszystkie teściowe, no ale... To... Dobrze, to potem, to przeszło. I teraz właśnie, jaka jest reakcja Boga na trwogę, której doświadcza Izajasz? Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymał on w ręku rozżarzony węgiel, który wziął szczypcami z ołtarza i dotknął moich ust, mówiąc: oto dotknęło to twoich warg, zmazana jest twoja wina, twój grzech odpuszczony. Motyw oczyszczenia, i to oczyszczenia, które jest bolesne, które jest palące. Jaki więc głos wydobywa się wobec naszego lęku? To jest głos, który z wielką siłą, zdecydowaniem wzywa do środka, do wnętrza. A równocześnie mówi, wejdziesz do środka, tylko potrzebujesz oczyszczenia. Oczyszczenia, którego ja dokonam. I tu już od razu widzimy, że miłosierdzie posiada te dwa wymiary. To jest słowo, które pociąga, słowo wyznające wierną miłość, a zarazem jest to oczyszczające działanie. I to jest taka intuicja, którą my świetnie czujemy, tak? Kiedyś jeden z teologów protestanckich powiedział o taniej łasce, że dzisiaj chrześcijanie głoszą tanią łaskę, czyli takiego Boga, który mówi, nic się nie stało, chodź. Otóż nie takie jest miłosierdzie. Z wnętrza zranionej relacji, którą powoduje nasz grzech, z jednej strony słyszymy słowo, które nas wzywa, a zarazem z wnętrza tej relacji wychodzi ogień, który nas musi oczyścić, który musi nas przeobrazić, który musi rozpocząć pewien proces, który nazywamy metanoją, nawróceniem. Miłosierdzie nawraca. Doświadczenie miłosierdzia jest z jednej strony kojącym słowem, które mówi, nie musisz uciekać i nie musisz się bać, że ja ucieknę. Chodź. A zarazem jest słowem jak miecz, a zarazem jest jak węgiel. Zarazem jest żarem miłości Boga, który musi przepalić to, co w nas jest zdeprawowane. Na przedłużeniu tematu miłosierdzia jest temat czyśćca. To jest jedna z odsłon tej tajemnicy. To jest też objaw miłosierdzia. To, czego nie dokona miłosierdzie Boga tu na ziemi, w nas. Trzymając nas w ramionach i cały czas szepcząc nam słowo nadziei. Nie porzucę Cię. Nigdy Cię nie zostawię. Zawsze będę Cię przywoływał do głębi mojej miłości. To, czego nie przepali w nas tu, podczas życia na ziemi, Jego miłosierdzie, to się dokona po śmierci w czyśćcu. To jest nasza nadzieja. Lęk grzesznika, jeszcze pozostając przy tym temacie, on ma jeszcze jedną taką odsłonę. To jest lęk, który przejawia w nas się poczuciem bezsensu. Słuchajcie, jeśli grzech jest zakłóceniem relacji, jeśli grzech polega na tym, że ja się oddalam od kogoś, kto jest źródłem sensu, kto nie jest dowolną osobą, ale jest kimś, komu, na czyj obraz jestem, tak? Czyli jeśli człowiek jako istota posiada jakiś swój wewnętrzny sens, to ten sens jaśnieje najmocniej, im bliżej jesteśmy pierwowzoru. To jest troszkę tak jak ktoś, kto w miłości odkrył, w konkretnej miłości do drugiego człowieka, odkrył, kim jest, odkrył prawdę o sobie. Tak jak to w amerykańskich filmach, taki rodzaj komplementu, który mi się bardzo podoba, że przy tobie jestem najlepszą wersją samego siebie. Więc jeśli odnajdę najlepszą wersję samego siebie i popatrzę ze zgrozą na te wszystkie falsyfikaty, na te wszystkie dziwne twory, którym dawałem istnienie, podtrzymywałem te zwidy, goniąc za jakimiś iluzjami, brnąc w niebyt i nagle odkrywam prawdę życia, sens życia przy Tobie, w tej relacji, to im bardziej odejdę od Ciebie, tym bardziej zatracę ten sens, który stał się moim udziałem. to poczucie mojej tożsamości, tego, kim jestem. I tak się dzieje pomiędzy nami. A co dopiero, jeśli Bóg jest źródłem naszego sensu, jeśli Jego obraz jest w nas, to ten obraz jaśnieje pełnym blaskiem, im bliżej Niego jesteśmy. Im bardziej się oddalamy, blaknie ten obraz, im w nas blaknie poczucie sensu. I pojawia się rozpaczliwy niepokój. Kim w ogóle jestem? Kim w ogóle jestem? To jest inna twarz lęku. Lęku grzesznika. Lęku oddalonego. Gdzieś z obszaru traconego sensu. Tutaj tracimy bliskość z tej jednej odsłonie i boimy się, że możemy bezpowrotnie ją utracić, bo ta bliskość zatrzaśnie przed nami wreszcie swoje drzwi. A tu z kolei tracimy sens. Słuchajcie, no, każdy z nas tego dotknął, myślę. Gdy w naszym oddaleniu, te oddalenia miały różne manifestacje, różnie się one przejawiały. Te oddalenia od sensu powołania, od bycia człowiekiem. Zawsze największą zmorą, która tam się pojawia, to jest lęk. Lęk, że brnę w jakiś absurd. Ten lęk polega też na tym, że dokąd w ogóle dojdę, co jest tam całkiem na dole. Bo już tutaj czuję się w ogóle w jakiejś ciemnej, na skraju, ciemnej otchłani, a gdy ona mnie tam porwie całkowicie, to się zatracę. Więc lęk grzesznika polega też na przeraźliwym pustce i różnych zwidach, które tam się zaczynają pojawiać, z jakichś zmorach, gdy tracę sens, oddalając się od tego, który jest źródłem sensu, który jest prawdą. Przeraźliwą rzeczą jest żyć iluzją, jest żyć fikcją, przeraźliwą. Bo wiem, że zabrnąłem już w jakiś absurd, że tracę siebie, tracę swoje człowieczeństwo, że jestem coraz bardziej z jakąś sam zjawą. I jeszcze to wyobrażenie, co będzie dalej. Jak wiele potrzeba siły ze strony Boga, aby przebić się przez to poczucie lęku i bezsensu i na nowo przywrócić nam ufność, że możemy znaleźć się w kręgu światła. Druga ogromna przeszkoda, przez którą to wołanie miłosierdzia, wołanie, które rozlega się z głębin zranionej relacji. To jest przeszkoda naszej obojętności. Przeszkoda apatii, którą też popada grzesznik. To jest obraz kogoś, kto zamyka swoje nieczułe serce. Psalm 17. Zamykają oni swoje nieczułe serca. Ich usta przemawiają butnie. Znika bojaźń. To jest w ogóle ciekawe, że grzesznik to jest ktoś taki, z czyjego serca ucieka bojaźń Boża. Z tym, że bojaźń Boża nie ma nic wspólnego z lękiem, tylko bojaźń Boża to jest poczucie przerastającej mnie życiodajnej tajemnicy, realnej osoby, której zawdzięczam wszystko, w której rękach jestem. To jest poczucie znaczenia. To jest poczucie najmocniejszego z możliwych do wyobrażenia znaczeń, sensu więzi z Bogiem. I teraz znika bojaźń Boża z serca grzesznika. Dla niego relacja z Bogiem staje się czymś opcjonalnym. Nie postrzega jej jako życiodajnej. Raczej postrzega jako taką karykaturkę, właśnie dużo bardziej jako tego, który tam dał jakieś swoje przekazania, Dobra, no da, okej, wiadomo, że tam się, to jest być może dla prostaczków, po drugie, tym się za bardzo nie da żyć, a po trzecie, właśnie nie wiadomo, czy to nie zrobi tego dla zabawy, a czy w ogóle on jest, ten Bóg, tak, jakby to się dzieje wszystko poza relacją, absolutnie to nie ma nic wspólnego z tą perspektywą relacyjną wiary. I pojawia się właśnie wtedy obojętność. Bardzo mocną ikoną takiej obojętności jest w Starym Testamencie Dawid. I tu zrobimy suspens, tak, zawiesimy to i wrócimy do Dawida po chwili przerwy. Zróbmy sobie 10 minut, tak?